Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
I dzięki pozostałym patronom. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Odysei Wyborczej. Dziękuję Jaśmie Nowak za to zastępstwo. Jeździ się po Warszawie trudno, więc jeżeli ktoś słucha nas w Warszawie, ale podejrzewam, że podobnie jest w Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi czy Wrocławiu, bo chyba wszędzie w całej Polsce pada, a dawnośmy deszczu nie widzieli także kierowcy, więc jeździ się znacznie, znacznie wolniej niż jeszcze wczoraj czy przedwczoraj, więc warto mieć taki założony bufor czasowy, żeby dotrzeć na miejsce i tak jak ja, żeby się nie spóźnić, zwłaszcza do tak ważnej pracy jak praca w Radio Wnet. Patronom bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze o patronach będę mówił, ale teraz czas przejść do tematu, który od wczoraj zszokował polską scenę polityczną i prawniczą. Wielu z nas nie spodziewało się, że dożyje takich czasów, a trzeba się mierzyć, tak czy inaczej jest ciekawie, jest o czym mówić. Profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, konstytucjonalista, osoba, która tworzyła także szkice i projekty dla Solidarności, ustawy zasadniczej i także były sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze.
Panie redaktorze, dzień dobry w ten deszczowy poranek i dzień dobry państwu.
Ja muszę zdradzić państwu coś. Staram się nie wyciągać takich rozmów, które toczymy kuluarowo między sobą już po tym, jak wyjdziemy ze studia radiowego, ale w tym wypadku tą zasadę złamię, bo ona jest znacząca.
Ale nie do końca, panie redaktorze, byleby nie do końca.
Byleby nie do końca. Nie, to oczywiście pewne kurtuazja i tajemnica zostanie zachowana. Rozmawialiśmy z panem profesorem jakiś czas temu, a już po tej kontrasygnacie premiera w kuluarach studia Radia Wnet w naszym pokoju redakcyjnym i pan profesor powiedział: panie redaktorze, panie Łukaszu, pan zobaczy, jest sposób, żeby się z tego wycofać. Całość historii nie opowiem, ale był pan jedyną osobą, która wskazywała, że premier może podjąć próbę cofnięcia swojej kontrasygnaty. Wszyscy inni mówili, to jest niemożliwe, to byłby chaos, to byłoby niezgodne z prawem, to byłoby niewyobrażalne. Widać, że pan profesor sięga dalej wyobraźnią niż inni komentatorzy i jakoś jest w stanie ogarnąć pomysłowość Donalda Tuska.
Dziękuję bardzo, ale to od razu dwa sprostowania. Pierwsze, panie redaktorze, to nie było jednak w kuluarach Radia Wnet, tylko w kuluarach telewizji Republika, bądźmy ściśli. Tak, ale to z panem była rozmowa, tak czy inaczej. A druga rzecz, to moja wypowiedź dotyczyła nie tyle tego, czy można tak zrobić zgodnie z prawem.
Nie, to
tylko
jest, że nie ruch. Można, tylko jaki ruch tak, można, jaki wytrych można, taki polityczny,
tylko
nieprawny.
Tylko, że Donald Tusk, co może zrobić? Ja troszeczkę widziałem to inaczej, co on będzie kombinował, ale wykombinował coś innego. W każdym razie, jak ja widzę tę sprawę? No powiem, proszę państwa, jak ja widzę tę sprawę. Wydaje mi się, oczywiście nikt tutaj nikogo za rękę nie złapał, że między prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Donaldem Tuskiem doszło do jakiegoś porozumienia, jakiegoś cichego porozumienia w sprawie dwóch nominacji, które wzajemnie obaj politycy, obaj przedstawiciele władz Polski mogli się blokować. Bo z jednej strony chodziło o kwestię bodajże komisarza Unii Europejskiej, i tutaj była bardzo silna możliwość zablokowania tego przez pana prezydenta, a z drugiej strony rzecz właściwie marginalna, mianowicie powołanie sędziego, który będzie przewodniczył tylko zebraniu sędziów, którzy dopiero wyłonią kandydatów na prezesa Izby Cywilnej, bo tam jest wakat. W związku z tym mogłoby się wydawać, no sprawa ta druga marginalna. I raptem okazuje się, że tu prezydent idzie, że tak powiem, na rękę premierowi Tuskowi, a premier Tusk, i tak, że tak powiem, idzie na rękę prezydentowi, umieszczając swój współpodpis na akcie prezydenta. I no, w dorozumienie różnych komentarzy, to pewnie się dogadali, chociaż żaden się do tego nie chciał przyznać. Po czym pan redaktor mnie właśnie o to pytał w studio i ja po wyjściu powiedziałem, no tak, ale jeżeli ktoś gra tak jak gra i pokazywał, no to gotów jest przez prezydenta, prawda, mówiąc bardzo oględnie, żeby nie mocniej, okiwać, prawda, w tej sprawie. I raptem okazało się, że reakcja środowiska sędziów justicji, czyli tej tak zwanej, sami siebie tak nazwali, kasty, jest niesłychanie gwałtowna. Dlatego, że ta kontrasygnata oznacza jednocześnie uznanie pełne dla owego sędziego, który ma być powołany na tego przewodniczącego obradom, uznanie ze strony Donalda Tuska i rządu. No a przecież to od pewnego czasu się nie sędzia, tylko neosędzia, bo to jest takie nowe słowo wymyślone, żeby dezawuować część sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. No i premier na początku cofa się, ale mówiąc tylko, to błąd. Ale oczywiście nie mój błąd. Nie, no, premier jest nieomylny, a szczególnie premier Donald Tusk jest nieomylny. To pan Berek. Notabene, pan Berek jest bardzo dobrym prawnikiem. On dawniej dowodził bodajże Radą Legislacyjną przez wiele lat. Zresztą byłem na jego obronie doktoratu, sam głosowałem w tej sprawie, bo to przed radą mojego instytutu on się bronił, onegdaj ten doktorat, pan Hubert Izdebski był promotorem, o ile pamiętam. I to, można różne rzeczy powiedzieć, ale to jest dobry prawnik. I nagle okazuje się, premier mówi, no błąd, pod tutaj, to błąd tego pana, to on, tak. I wydawało się, że na tym się skończy. No prezydent jak gdyby powiedział temu środowisku justicji, no słuchajcie, to taki wypadek przy pracy, ale ja nie uznaję, nie uznaję tych sędziów. Ale im to nie wystarczyło i złożyli ten kuriozalny wniosek, korzystając z procedury kompletnie do tego nieprzeznaczonej z ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, żeby premier się jednak z tego wycofał. I widać nacisk tak mocny, że premier się z tego wycofuje. Z tym, że konstytucjonaliści najrozmaici, w tym ci, którzy popierają pana Donalda Tuska, no wcześniej już się powypowiadali, że coś takiego jest niemożliwe, bo to jest niemożliwe. Każdy konstytucjonalista prawdziwy obśmieje się z tego, bo wie, że artykuł 144 Konstytucji, gdzie mamy instytucję kontrasygnaty, on bardzo jasno mówi, że akty urzędowe prezydenta, one wszystkie, z wyjątkiem prerogatyw, wymagają dla swojej ważności podpisu premiera, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. A więc jest to cały czas akt prezydenta, nie premiera. Premier tylko ponosi, przez to, że złoży tam swoją sygnaturę, to ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem. I tylko tyle. Więc w związku z tym nie jest to żaden akt premiera, nie jest to żadna decyzja administracyjna. To w ogóle kompletna lipa i nigdy w historii Polski, całej historii Polski, odkąd są rządy parlamentarno-gabinetowe, od II Rzeczypospolitej poczynając, nic takiego nie tylko nie miało miejsca, ale nikt nawet nie pomyślał, że można byłoby coś takiego zrobić. To jest całkowita kompromitacja. Całkowita kompromitacja, dobrze, kompromitacja. Cel polityczny.
Ale to powiedzmy w takim wypadku, to jest całkowita kompromitacja, ale też dopowiedzmy, jaka będzie konsekwencja dla państwa. To jest kompromitacja, która nie niesie konsekwencji dla stabilności prawa, czy tak jak mówi wielu prawników, to jest kompromitacja, która może mieć polityczno-prawne, bardzo daleko idące konsekwencje.
No oczywiście, dlatego że kawa na ławę została postawiona. Do tej pory wszystkie takie akty, czy łamania prawa, czy naruszania prawa, czy jeżdżenia po bandzie, jak to się popularnie mówi, bo to one są różnego autoramentu. One nie są jednego kalibru, ta amunicja wystrzeliwywana. Brał na siebie pan Bodnar. To był taki człowiek zderzak. Jest taki człowiek zderzak, prawda? Czy kwestia złamania immunitetu poselskiego, czy kwestie przeszukań politycznych, czy aresztowań politycznych, czy prób aresztowań, czy tych śledztw. No, to wszystko, to, czy przejęcie prokuratury w sposób niezgodny z prawem, to wszystko brał do tej pory na siebie pan Bodnar, aczkolwiek szefował mu Donald Tusk. W tym momencie Donald Tusk bierze to osobiście na siebie. I co się dzieje? Dowiadujemy się, że w Polsce można zrobić wszystko. Bo biorąc za dobrą monetę, przez sekundę choćby, za dobrą monetę to, co zrobił Donald Tusk, czyli możliwość wycofania kontrasygnatu, to chciałbym powiedzieć, że ten przepis, z którego zapewne chciał skorzystać, o ile mnie pamięć nie myli, zastrzegam, bo mówię z pamięci, to jest artykuł 54 tejże ustawy właśnie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, on powoduje, że tę procedurę można wszcząć zawsze, tam nie ma ograniczenia czasowego. A zatem oznaczałoby to, że premier może wycofać wszelkie akty prezydenckie, które już zostały opublikowane w Monitorze Polskim, bo proszę zwrócić uwagę, że ten akt też został już przecież opublikowany, czyli oznacza to pełen chaos prawny, pełną dowolność, pełną wolną Amerykankę. To przecież prawo polega na zupełnie czym innym. W związku z tym jest to uderzenie w trzecią władzę, ona zresztą następuje w wymiarze uderzenia w stosunku do sędziów, to jest ta niebywała akcja wyczyszczania wymiaru sprawiedliwości z sędziów władzy nieprzychylnych, czyli naruszenia konstytucji.
A właśnie, to już pan profesor przechodzi do kolejnego tematu, tylko chciałbym skonkludować.
Żeby skończyć, to ja powiem jednym zdaniem.
Wycofuje premier,
Uderzamy w trzecią. Ci, co to robią, uderzają w trzecią władzę Rzeczypospolitej Polskiej. Polska bez normalnego sądownictwa, bez trzeciej władzy nie może się ostać. Po prostu zacznie się walić. Żaden inwestor tu nie przyjdzie, a teraz mamy sytuację, że inwestorzy i kapitał na gwałt zaczynają z Polski uciekać. Zaraz to się skończy kryzysem, głębokim kryzysem gospodarczym, rozłożeniem Polski na łopatki. A może komuś o to właśnie chodzi?
To jeszcze przejdziemy zaraz do tego, co proponuje Donald Tusk, Adam Bodnar, jeśli chodzi o sędziów, ale to jeszcze kontrasygnata i wycofanie kontrasygnaty. Pojawiają się głosy głównie polityków, ale też prawników, że tym jednym tweetem, tym jednym komunikatem na platformie X Donald Tusk dołożył kolejny, może najważniejszy argument za tym, aby go postawić przed Trybunałem Stanu. Pan się pod taką tezą zgadza, czy nie z taką tezą?
Ja jestem sędzią Trybunału Stanu, w związku z tym nie mogę odpowiedzieć wprost na pytanie pana redaktora. Ja i tak chyba bardzo dużo w tej kwestii już powiedziałem. Sędzia nie może pisać aktów oskarżenia.
Stawiamy tutaj w tym temacie kropkę. Przechodzimy do tematu propozycji. Cztery grupy sędziów są w Polsce zdaniem Donalda Tuska, Adama Bodnara. Paleosędziowie, którzy są jak najbardziej okej, nawet jak są powołani przez komunistyczną Radę Państwa z Jaruzelskim na czele. Potem są sędziowie, którzy są powołani po roku 2018, ale skończyli Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i oni też są w miarę okej. Druga kwestia są ci, którzy awansowali, a nie byli po tej szkole, albo inaczej awansowali i oni, jak wyrażą czynny żal, to mogą się zostać pod warunkiem, że ten czynny żal, jak się dowiedziałem wczoraj, to jest wymuszanie na nich podpisania delegacji do innych sądów niższych instancji, czyli żeby za karę poszli sędzić niżej, żeby ułatwili, otworzyli możliwość roszady kadrowej dla pana ministra Bodnara. I trzecia grupa, którą sam pan Bodnar ocenia na około 500 sędziów, którzy będą w procedurze rozszerzonej dyscyplinarnej przed jakąś nową komisją, izbą dyscyplinarną będą usuwani z zawodu albo inne kary będą ponosić. Jednym słowem, czystka w sądownictwie,
tak,
panie profesorze.
To jest czystka, to jest odpowiednie słowo, to jest ten sowiecki termin, który pojawił się w latach 30. za czasów stalinowskich w Związku Sowieckim i przeniósł się do języka polskiego w czasie, kiedy komuniści przyszli rządzić Polską i dzisiaj jest zdecydowanie adekwatny do sytuacji. To jest czystka. O co chodzi? Dlaczego te trzy grupy? Dlatego, że początkowo to mieli być wszyscy, którzy ośmielili się w warunkach wolnej Polski, III Rzeczypospolitej, sprawować funkcje sędziowskie, objąć te nowe funkcje sędziowskie, awansować, kandydować na urzędy sędziowskie, co przypominam jest prawem obywatelskim. Obywatel ma po prostu takie prawo. Przy czym jest jakaś narracja o nielegalności. Żadnej nielegalności nie ma. Żadnej. Żadnej. Każdy, kto przeczyta sobie naprawdę konstytucję i przeczyta sobie, jakie są warunki powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, że w tej Krajowej Radzie Sądownictwa przecież sędziowie mają być wybierani przez sędziów. Sędziowie mają być powoływani spośród sędziów, ale wcale nie jest określone, kto ich będzie powoływał, a szczegóły określa ustawa i to właśnie się stało w czasie tej reformy, powiedzmy, rządu PiS-u. Nie ma żadnych podstaw konstytucyjnych, żeby uznać za niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. I żaden organ poza tym tego nie stwierdził nigdy. Wszystko było opublikowane w Dzienniku Ustaw, w Monitorze Polskim Obwieszczenia Prezydenta o naborze. Nie było żadnych podstaw, żeby to zrobić. Natomiast ta grupa starych sędziów poczuła się, czy właściwie jej jądro polityczne, poczuło się zagrożone, że oto przyjdą do sądownictwa po prostu nowi ludzie i oni stracą wpływ na dobór tych kadr, że nastąpi pewne wymieszanie starego z nowym. No i teraz w związku z tym ta cała gigantyczna akcja dezawuująca. I oni twardo szli w narracji, że wszyscy, którzy w tej procedurze będą uczestniczyć, to wylecą z wymiaru sprawiedliwości. Ja chcę przypomnieć, że nie kto inny, tylko pan sędzia Adam Strzembosz, człowiek, który twierdził, że po czasach komunistycznych sądownictwo oczyści się samo, co absolutnie nie nastąpiło i nie nastąpiło również dlatego, że on tak twierdził. Otóż on mówił młodym ludziom po studiach prawniczych, żeby tych, co już po aplikacji sędziowskiej byli, żeby oni nie kandydowali na urzędy sędziowskie, że to się dla nich źle skończy. Ale zorientowano się, że tych ludzi jest za dużo, bo to są tysiące ludzi. W związku z tym ta władza poszła po rozum do głowy, myśląc tak, my nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wyrzucić, bo nam wszystko stanie. Musimy więc ich podzielić na pewne kategorie, dziel i rządź, prawda? I w związku z tym wybrali tę jedną kategorię liczną, nazwijmy młodych sędziów i powiedzieli im, wam się nic nie stanie. Okej, wam darowujemy, natomiast oczywiście w pamięci pozostanie, jestem przekonany, że oni awansować nie będą, a jeśli będą chcieli awansować, to się będą musieli odpowiednim orzecznictwem wykazać. Ta druga grupa to jest ta grupa, z której można coś wyłowić, a poza tym wszystkim niech się skompromitują, niech poniżą swoją własną godność, niech się ukorzą. I tutaj zastosowano metodę, która jako żywo przypomina to, co zrobili komuniści w stanie wojennym w stosunku do sędziów. Mianowicie, tam wprowadzono taki mechanizm, że sędziowie, którzy się zapisali do Solidarności, byli brani na rozmowy, mieli podpisywać lojalki, mieli przepraszać, mieli się z tego wyprzeć i wtedy ich zostawiano w sądownictwie. A jeżeli stanęli okoniem, to ich wyrzucano. Panie redaktorze, proszę państwa, czy wiecie, że w stanie wojennym tylko kilkunastu sędziów chyba przyjęło taką bardzo ostrą postawę i zostało wyrzuconych. Reszta uległa. I tutaj chodzi mniej więcej o to samo. I trzecia grupa, ci wrogowie, którzy mają być po prostu wywaleni. Wywaleni poprzez nowe postępowanie dyscyplinarne, przez, uwaga, nową jakąś izbę dyscyplinarną, przez jakieś nowe kolegium, z tego względu prostego, że przecież w planie jest rozwiązanie nie tylko izby kontroli, ale właśnie izby odpowiedzialności zawodowej. A więc mają przyjść nowi ludzie, w tym jak wyraźnie powiedziano, wezwani również z obecnego stanu spoczynku. Krótko mówiąc, wezwą pana Józefa Iwulskiego, który jest w stanie spoczynku, bo dano mu spokojnie w ten stan spoczynku odejść i on będzie sądził tych sędziów
Sędzia, chyba kapitan Iwulski, bo taką szarżę w służbach PRL sobie pan sędzia dosłużył. Albo majora, już nie pamiętam w tej chwili. Tak, czyli
coś znaczy, słyszałem o kapitanie.
Kapitan, też, to kapitan, też tak słyszałem.
Coś, ale,
że,
tak, nie wiem, czy nie będzie, orientuję się.
Nie wiem, nie czy sędzia Iwulski...
To zostawiam może, badaczom archiwum.
Może pan sędzia Iwulski odkurzy stary mundur kapitana PRL i będzie w nim sądził to wszystko.
No w stanie wojennym chyba sądził w mundurze, bo przecież tego dotyczyła sprawa z wniosku Instytutu Pamięci Narodowej o uchylenie mu immunitetu, bo przecież ten instytut chciał jemu i innym sędziom postawić zarzuty w związku z jego orzeczkaniem w stanie wojennym. No ale stare wraca, proszę państwa, nie ma złudzeń. Czy wróci, czy to się uda, no to pewnie zależy od postawy nie tylko sędziów, ale od postawy całego społeczeństwa. Pytanie jest takie, ludzie, chcecie żyć znowu w PRL-u, czy nie? Tylko, że w tym PRL-u, to on miał jeszcze różne okresy, bo był okres PRL-u Gierka, kiedy świniono się wobec Związku Radzieckiego, żeby jakoś zbudować gospodarkę, co się zresztą nie udało. Natomiast obecnie myślę, że plan jest zupełnie inny. Przejęcie całości władzy nad służbami specjalnymi, nad policją i nad sądami, czyli schwycenie mocne aparatu represji, ma służyć zabezpieczeniu operacji, która w wymiarze gospodarczym uczyni z Polskę kraj pozbawiony perspektyw rozwojowych. Kraj niekonkurencyjny wobec innych, kraj, który będzie rezerwuarem taniej siły roboczej do zbierania szparaków, ewentualnie produkcji jakichś uszczelek do samochodów, które będą robione gdzie indziej i po prostu kompletnym peryferium, żeby nie powiedzieć czyjąś kolonią. To jest być może plan sprowadzenia Polski do parteru, a w nim Polacy staną się nie obywatelami, tylko ludem tubylczym, ludem roboczym, najmitami, którzy mają nie mieć własności, być słabi ekonomicznie i znaleźć się na kolanach, bo tylko tak będą mogli przeżyć. Pytanie, czy Polacy tego chcą? Bo jeśli tego chcą, to na to zasłużyli.
I tak jest od prostego komunikatu premiera na Platformie X. Wycofuje kontrasygnatę i okazuje się, że taki mały gest to jest początek destrukcji albo część destrukcji, bo już początek mamy za sobą, już nie ma co tych początków mnożyć. To jest kolejny krok.
To jest ogromna ilość faktów, które wszystkie warto zgłaszać do Archiwum Przeciw Bezprawiu. Każdy, kto wejdzie na stronę internetową Archiwum Przeciw Bezprawiu imienia Władysława Siła-Nowickiego, może tam zgłosić naruszenie prawa, które po 13 grudnia 2023 roku w Polsce się dokonało. Zachęcam do tego.
Mówił profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski, były sędzia Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Ta rozmowa była możliwa dzięki naszym patronom, czyli tym słuchaczom, którzy są z nami na patronite.pl / Radio Wnet. Od kilku dni dość intensywnie o Patronite mówimy, bo taka jest sytuacja, tak zapowiadam i mam nadzieję, że ta rozmowa w końcu się odbędzie, żeby państwo wiedzieli, jak właściwie wygląda sytuacja z Krzysztofem Skowrońskim, ale jedną rzecz mogą państwo odnotować, Radio Wnet jest radiem bez reklam i tak pewnie zostanie, nawet na pewno tak zostanie przez dłuższy czas. Rynek reklamy radiowej jest dość specyficzny, można powiedzieć, używając eufemizmu, jest hermetyczny i jest tak, że ktoś dostaje reklamy, ktoś nie dostaje. Radio Wnet tych reklam nie dostanie i dostawać nie będzie, stąd nasze utrzymanie zależy tylko od państwa, od radiosłuchaczy. Cieszę się, że od i to jest duże zadowolenie i też duże zobowiązanie, że wielu z państwa na ten apel w ostatnich dniach odpowiedziało. Udało nam się wczoraj wieczorem przekroczyć do tej pory nieprzekraczalną granicę 3,5 tysiąca patronów. W tej chwili jest 3512 wedle badań słucha Radia Wnet z różną częstotliwością, ale regularnie. Około 300 tysięcy ludzi, to już jest pewnie więcej, bo badania są z jakiegoś czasu, a ta słuchalność rośnie. więc mamy wyraźnie ponad, ale 1%. Gdyby naszymi patronami było 2% słuchaczy, wtedy los Radia Wnet nie stałby pod znakiem zapytania i ten... Ta hermetyczna struktura rynku reklamowego nie miałaby swojej siły, bo nie działałaby na radio destrukcyjnie i nie powodowałaby takiej sytuacji, że Radio Wnet może po prostu zbankrutować. Stąd ten apel jest cały czas aktualny, bo do tych 6 tysięcy patronów brakuje jeszcze 2,5 tysiąca ludzi, a to jest z takich średnich wyliczeń taka liczba patronów, która stabilnie pozwalałaby utrzymać redakcję, a przede wszystkim utrzymać koncesje, nadajniki, bo to jest przytłaczające za większość kosztów, jakie musi ponosić radio, żeby nadawać. Stąd, jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet i chcą, żeby w przestrzeni radiowej nie tylko jedna opcja dominowała, opcja prorządowa, żeby były media, radiostacje publicystyczne, które patrzą władzy na ręce, to wydaje się, że wartość to jest ten moment, który jest kluczowy, żeby włączyć się w budowanie Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Zachęcam, polecam jako kapitan żółtej łodzi Radia Wnet, bo w zasadzie wszyscy pracownicy radia są także patronami, ale to jest raptem kilka osób i to jest też zastanawiające, że radio, które tworzy dosłownie kilka osób, ma 3-4-krotnie lepsze wyniki niż na przykład Polskie Radio 24, gdzie pracuje razem z Jarem z 200 osób i mają 4-krotnie mniejszą grupę słuchaczy i słuchalność. To też o czymś świadczy, o pewnym zaangażowaniu i ideowości. I ta ideowość, to zaangażowanie będzie też trwało. To też zależy od Państwa. patronite.pl/radiownet. Państwo słuchają Odysei Wyborczej, która też jest realizowana dzięki jednemu konkretnemu patronowi, który jest korsarzem na żółtej łodzi podwodnej. Dmitr Książek nieustannie patronuje naszej audycji, za co bardzo serdecznie też imiennie dziękuję. Godzina 10:34 i tą prośbą, apelem kończymy jedną część Odysei. Teraz zagra zespół Jet, a zaraz potem wrócimy do naszej audycji. Opiszemy jeszcze trochę publicystycznie stan polskiej polityki.